Szanowni Państwo, w związku z panującą epidemią Instytut Pamięci Narodowej część swojej aktywności przenosi do internetu. W internecie odbędzie się szereg dyskusji, rozmów na różne tematy dotyczące historii Polski, na tematy związane z przypadającymi rocznicami. Ja chciałem Państwa zaprosić na dwie rozmowy, które odbędą się w najbliższym czasie, 24 marca, w Związku Narodowym Dniem Pamięci Polaków Ratujących Żydów. Będą to rozmowy na temat historii Polaków ratujących Żydów oraz na temat ich upamiętniania. Obie te rozmowy przeprowadzi pan doktor Białaszko, pracownik Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie, jednocześnie dziennikarz radiowej Trójki. Serdecznie zapraszam na nasze strony internetowe i do obejrzenia obydwu dyskusji.
Witamy Państwa w Narodowym Dniu Pamięci Polaków Ratujących Żydów. Chcieliśmy Państwu zaprezentować dyskusję ludzi, którzy zajmują się tą tematyką, Polaków ratujących Żydów i w ogóle stosunkami polsko-żydowskimi w czasie wojny i po wojnie. Zaprosiliśmy dzisiaj do rozmowy pana profesora Jana Żaryna z Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej. Witam pana. Pana doktora Tomasza Roguckiego z Instytutu Pamięci Narodowej i pana doktora Marcina Urynowicza, również z Instytutu Pamięci Narodowej. Na wstępie chciałbym panów zapytać o taką podstawową kwestię. Kiedy żeście panowie dowiedzieli się o tej problematyce, tematyce w rodzinie, w szkole, na ulicy, przepraszam? Może od najmłodszego zacznę, pana Tomasza Roguckiego.
Tematyka pojawiła się w moim życiu dość wcześnie, jeśli chodzi o tematykę ratowania Żydów, ze względu na to, że w moich rodzinnych stronach była jedna z rodzin, o której się mówiło właśnie, że u nich w domu się w czasie wojny ukrywał jeden z Żydów. Oczywiście narosło wokół tego sporo różnych dodatków, typu, że właśnie wysłali jedno z swoich dzieci na roboty do Niemiec przymusowe, po to, żeby odwrócić uwagę Niemców. No, okazało się to w ostatecznym rozrachunku nieprawdą, gdy już sam rozmawiałem z nimi. Jednak już jako dziecko o tym słyszałem. Potem za czasów licealnych, gdy uczyłem się na historii, oczywiście tego tematu nie było w szkole, w nauczaniu. Raczej wynikało to z dodatkowych lektur, które czytałem. Temat tak naprawdę wrócił do mnie dopiero na studiach.
Panie Marcinie.
To w moim przypadku jest trochę podobnie w tym sensie, że jeśli chodzi o ten temat, to bardziej z jakichś rozmów prywatnych czy właśnie kręgów rodzinnych. Natomiast jeśli chodzi o edukację, to muszę przyznać, że tutaj no jakby edukacja w moim przypadku zawiodła. To znaczy ja nie miałem zupełnie wrażenia, żebym się czegokolwiek dowiadywał na ten temat. Nie wiem, z czego to tak naprawdę wynikało, na ile był to temat pominięty politycznie, na ile był to temat pominięty społecznie, czy kulturalnie, czy wręcz mentalnie, bo tutaj można snuć no już różne, bym powiedział, sploty, zawiłości, w zależności też od konkretnego może nauczyciela. Bo znam takie przypadki, gdzie nauczyciele, wiem o tym od swoich znajomych, poruszali ten temat. No w moim przypadku się to nie zdarzyło. Także to było bardziej jakby od tej strony, bym powiedział, prywatnej, ale nie instytucjonalnej. I no temat jakby zaczął wracać, bym powiedział, kiedy już dorosłem i jakby byłem, można powiedzieć, ukształtowanym człowiekiem, no i jakby już sam zacząłem pewne sprawy drążyć. I tutaj się okazywało, jak bym powiedział, zadziwiająco niewiele wiemy na ten temat, czy jak zadziwiająco niewiele zbadano. Także jakiekolwiek badania w tej kwestii uważam no, za jak najbardziej wskazane. Problem polega na tym, że jest to jeden z tych tematów, który budzi, bym powiedział, kontrowersje i często zamiast takiej konstruktywnej dyskusji i konstruktywnych badań to mamy pisanie takie, które ma jakby bardziej na celu coś komuś zarzucić niż konstruktywnie i zbadać i wyjaśnić. I to się dzieje po wielu stronach. Nie mówię tutaj o żadnej jednej konkretnej. Także wszystkie badania, jak powiedziałem, które temu służą, czy w IPN-ie, czy w innych instytucjach, w Muzeum POLIN, czy w różnych międzynarodowych, no to jest ogromny plus, bo ta kwestia ratowania, czy raczej częściej pomagania, to jest kwestia oczywiście nie tylko Polski, to jest kwestia Europy i tam wszędzie, gdzie zagłada się odbywała. No, ciekaw jestem, jak sobie z tym poradzi Instytut Spraw Narodowościowych, tak? Przepraszam, Myśli Narodowej, którego mamy tutaj reprezentanta, który dopiero, że tak powiem, się kształtuje. Także no, zobaczymy, jak to będzie, czy tam ta sprawa też będzie poruszana. Myślę, że na pewno, znając tak dyrektora. Także przekazuję głos.
Panie profesorze, a teraz poprosimy pana o...
To znaczy odpowiadając na pytanie pana redaktora na razie, tak. A nie doktora Marcina, przesympatycznego, mojego bardzo bliskiego, znajomego i kolegi długoletniego z tego samego pokoju w Instytucie Pamięci Narodowej. Otóż ja się wychowywałem w rodzinie, która ratowała Żydów w czasie II wojny światowej, zarówno moi rodzice, moi dziadkowie, wujostwo przede wszystkim, bo to wuj Władysław Olizar był tym najbardziej odpowiedzialnym wobec Niemców za to, że podjął taką decyzję, by małżeństwo Engelbergów było w naszym domu i otoczeniu domu i byli ratowani. Ja się wychowywałem w atmosferze, przepraszam, że zabrzmi to może nieskromnie, ale pewnej oczywistości, że ludzie w czasie II wojny światowej pomagali Żydom. Dlatego, że tak było w mojej rodzinie. Także państwo Engelbergowie, którzy ostatecznie wyjechali z PRL-u, podtrzymywali z nami kontakt. Ja jako dziecko byłem tutaj mniej związany tą świadomością kontaktu, ale moje starsze siostry, które rodziły się w czasie wojny i którymi się właśnie Irenka oficjalnie opiekowała i naprawdę się opiekowała, bo była we dworze także zatrudniona, a nie tylko ukrywana, to z nimi Irenka miała kontakt bardzo ścisły, tak oczywisty, że jak moja najstarsza siostra uciekała z PRL-u w połowie lat 60., ta de facto ucieczka była